sharp axe, shining steel, pepper in the fire. I'll cut you down like an old dead tree, dirty old town.
Bardzo mi się podobają te utwory takie nagrane na żywo, spontaniczne. W mieście jest też Outcut. Próbują się
przejść.
To jest też fajne, bo zawsze po zakończeniu. To jest na YouTube, można też obejrzeć, drodzy Państwo. Dirty Old Town, Neil Burk and Bart Milczarczyk. Teraz chciałbym powrócić, bo dzisiaj przecież rocznica II wojny światowej. Westerplatte, drodzy Państwo, trochę historii, bo też nie jest to historia prawdziwa, która docierała do nas, bo będąc jeszcze w szkole, uczono nas, kto był głównym bohaterem, kto obrońcą. Akurat ten materiał na 85. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej przygotował jak zwykle pan Leszek z programu tak zwanego Zakazane Historie. Często pan Leszek Pietrzyk Lubelak, historyk, pracował dla Instytutu Pamięci Narodowej i tutaj porusza sprawę Henryka Zucharskiego i Franciszka Dąbrowskiego. Który z nich był bohaterem w tych czasach? Posłuchajmy, bardzo ciekawe te rzeczy są. Historia Westerplatte wszystkich fascynowała praktycznie od dziecka, już prawie 50 lat na karku, a dopiero teraz ludzie piszą, że dziękują za rzetelną informację. I tutaj dla pana Leszka ukłony, że filmy historyczne powinny być wyświetlane na głównych kanałach telewizji polskiej, ale również powinna oglądać Polonia. No Polonia słucha, drogi przyjacielu Paweł Skowroński, to on pisze ten komat. Słucha Polonia w radio o późnej porze. Prezentuje historię, która rzadko prezentuje się w publikatorach lub w telewizji, albo to fajnie nazywał Andrzej Szybiak, publikatory. Drodzy Państwo, filmy są wybitne jego, ciekawe i zaskakujące. Wojna nie jedno ma imię. Chwała bohaterom, no i posłuchajmy, co ma do powiedzenia na temat tej zakazanej historii, na temat Westerplatte, pan Leszek Pietrzyk. Zapraszam Państwa, bardzo ciekawa historia.
Było letnie popołudnie 1951 roku, gdy Arnold Mostowicz, redaktor naczelny Gazety Krakowskiej, zadzwonił do dowódcy krakowskiego okręgu wojskowego, generała Bolesława Kieniewicza. Był to sowiecki generał, jakich wtedy w polskiej armii było wielu. Mostowicz przedstawił Kieniewiczowi tragiczną sytuację kapitana Franciszka Dąbrowskiego, który został bez pracy i mieszkania. Mostowicz poprosił Kieniewicza o pomoc w tej sprawie. Generał sytuację kapitana Dąbrowskiego skwitował krótko. Od swołocz, swołocz. Miał oczywiście na myśli tych, którzy zwolnili z pracy kapitana Dąbrowskiego. Po czym Kieniewicz polecił swojej sekretarce, aby jutro rano stawiła się u niego żona kapitana Dąbrowskiego. Ten ostatni, jako chory na otwartą gruźlicę, nie był bowiem pożądanym gościem. I tak rzeczywiście się stało. Żona kapitana Dąbrowskiego usłyszała od Kieniewicza, że mąż otrzyma kiosk z gazetami w najlepszym punkcie Krakowa, na Plantach. Jak się potem okazało, ten kiosk znacząco poprawił sytuację Dąbrowskiego, bo zarabiał w nim więcej niż na etacie kasjera w klubie książki i prasy, z którego go zwolniono. Kapitan Franciszek Dąbrowski jest jednym z tych, o których zapomniała polska historia. A to on dowodził obroną Westerplatte we wrześniu 1939 roku, a nie major Henryk Sucharski. Po wojnie Dąbrowski ciężko chorował i żył w absolutnej nędzy. Pomógł mu dopiero sowiecki generał, którego interwencja zapewniła Dąbrowskiemu pracę. I było to w czasach stalinowskiej Polski. To paradoks naszej historii. Franciszek Dąbrowski urodził się w 1904 roku w Budapeszcie. Służył tam jego ojciec Romuald, wówczas oficer austro-węgierskiej armii, a potem generał przedwojennej Polski. Jego żoną była Węgierka Katalina Siemenfalvy. Nic dziwnego, że już w dzieciństwie Franciszek Dąbrowski marzył o karierze wojskowej. Rodzina Dąbrowskich miała zresztą znakomite tradycje wojskowe. Pradziadek Franciszka, generał Jan Henryk Dąbrowski, był uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej z 1794 roku i dowódcą legionów polskich we Włoszech. To właśnie dlatego, mając zaledwie 14 lat, Franciszek Dąbrowski wstąpił do szkoły podchorążych piechoty w Krakowie. Potem kształcił się w Korpusie Kadetów nr 1 we Lwowie. W 1923 roku awansowano go na podporucznika i skierowano do służby w 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku. Następnie pełnił służbę w Batalionie Szkolnym Podchorążych Piechoty w Biedrusku, a potem w 32 Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. W grudniu 1937 roku Dąbrowskiego przeniesiono do wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, położonej u wejścia do portu gdańskiego. Dowodził nią wówczas major Stefan Fabiszewski, który, jak podkreśla w swoich wspomnieniach, miał rzadki przywilej dobierania sobie współpracowników i, jak zaznacza, dobierał sobie najlepszych spośród najlepszych. I w taki właśnie sposób Fabiszewski wybrał Franciszka Dąbrowskiego, w opinii służbowej którego napisano, że jest oficerem oddającym duszę swemu zawodowi. Ale dowódcą strażnicy na Westerplatte przed wybuchem wojny został major Henryk Sucharski. Na wypadek wojny z Niemcami miała ona bronić się przez kilka godzin. Tak przynajmniej było w planach.
What if we told you that the hottest casino in town was actually your phone?
O godzinie 4:45 1 września 1939 roku artyleria niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein rozpoczęła ostrzał Westerplatte, chcąc w ten sposób otworzyć drogę niemieckiej piechocie do ataku. Ta ostatnia wkrótce po tym ostrzale rozpoczęła natarcie, ale natrafiła na zacięty opór obrońców. Następnego dnia Niemcy postanowili zniszczyć Westerplatte z powietrza. Prawie 60 niemieckich bombowców nurkujących bombardowało składnicę przez ponad pół godziny, niszcząc wartownię i koszary. Pod wpływem tego nalotu dowódca składnicy, major Sucharski, doznał załamania nerwowego i nakazał wywieszenie białej flagi na dachu kosza. Gdy dowiedział się o tym, kapitan Dąbrowski nakazał zdjąć białą flagę i zakomunikował Sucharskiemu, że nie ma mowy o żadnej kapitulacji. Sucharski zareagował na to wzburzeniem, które przerodziło się w atak epilepsji. Wezwano lekarza składnicy, kapitana Słabego, który zaaplikował Sucharskiemu środki uspokajające i przywiązał go do łóżka. Od tamtej pory obroną Westerplatte kierował już Dąbrowski. Ale Sucharski nie był jedynym, który po tym nalocie doznał załamania nerwowego. Czterej inni żołnierze składnicy również tego doznali i odmówili walki. Zostali rozstrzelani i pospiesznie pogrzebani. Ich zwłoki znaleźli później Niemcy. Powstaje jednak pytanie, czy doszło do tego z rozkazu kapitana Dąbrowskiego. Nie mamy na to odpowiedzi. Major Fabiszewski uważał go za najlepszego spośród najlepszych, który jest przygotowany do dowodzenia w każdych warunkach bojowych. Dąbrowski był też człowiekiem honoru i wielkiego patriotyzmu, który zawsze dbał o swoich żołnierzy. Jest więc mało prawdopodobne, aby taki rozkaz wydał. Znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że ci żołnierze zostali rozstrzelani przez swoich kolegów i ten fakt ukryli przed dowódcą. Ale tego przesądzić się już nie da. W każdym razie beznadziejna obrona Westerplatte trwała przez tydzień. 7 września 1939 roku doszło do odprawy oficerów, którą poprowadził już major Sucharski. Część oficerów podzieliła zdanie Sucharskiego, aby kapitulować, bo szans na odsiecz nie ma. Dąbrowski w proteście przeciwko tej decyzji opuścił odprawę, trzaskając drzwiami. W rezultacie tego na polecenie Sucharskiego ponownie wywieszono białą flagę i niebawem doszło do spotkania obu stron, a potem zaczęło się składanie broni przez obrońców. Gdy szli już do niewoli, Dąbrowski pokazał im orła, który pomimo takich bombardowań był nietknięty i rzekł do nich: patrzcie, chłopcy, nasz orzeł jest nietknięty, żyje. A potem jeszcze dodał: to i Polska będzie żyła. Dąbrowski trafił do obozu jenieckiego w Woldenbergu. Tam zachorował na gruźlicę, z którą musiał zmagać się po wojnie. Gdy po zakończeniu wojny powrócił do Polski, zgłosił się do wojska.